W magazynie Trochę Kultury czas na gościa. Tym gościem jest poeta, eseista, okazjonalnie aktor Krzysztof Siwczyk w studiu w Katowicach. Witaj Krzysztofie, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
A przede mną leży twoja najnowsza książka, chciałoby się powiedzieć książka eseistyczna, choć nie jestem do końca pewien, myślę, że to rozstrzygnie nasza rozmowa. W wydawnictwie Austeria ukazuje się Bezduch Krzysztofa Siwczyka. Która to jest twoja książka? Policzyłeś?
Nie liczę. Na tej książce jest takie skrzydełko, gdzie wyliczone są te różne pozycje, ale taka gatunkowo inna niż poezja to chyba czwarta, tak mi się wydaje. Tak. Eseistyczna czwarta.
Czy to jest tak, że Nagroda Gdynia zmotywowała cię do pójścia drogą eseisty? To był jakiś impuls? To był jakiś znak, że warto się realizować? Czy też, jak sam mówisz, spędzać czas egocentrycznie, zaprzeczając własnemu egocentryzmowi właśnie w formie eseju?
Tak, no to był oczywiście impuls. Nagroda Literacka Gdynia, ona była, to jest taka nagroda sprofilowana i rzeczywiście ja tam zostałem wyróżniony w tej kategorii eseistycznej, co na pewno było jakąś motywacją do tego, aby poszukiwać języka w jakichś innych formach niż tylko poezja. Jakoś mnie to być może ośmieliło, ale te moje ciągoty do stopniowego opuszczania czy robienia sobie urlopu od takiego regularnego pisania wierszy, to są ciągoty, które mają swoją historię już troszeczkę wcześniejszą. Mówiłem, że to jest czwarta książka. Ja pamiętam, że taką pierwszą książką, która nie była książką poetycką, to była książka, która wyszła chyba w 2010 roku. Ona się nazywała Ulotne obiekty ataku. I to był taki gest bardzo nieśmiały jeszcze, więc nie ukrywam, że na pewno ten laur gdyński był jakoś motywujący, upewniający, że być może jestem w stanie sam z sobą skomunikować się w jakimś innym języku niż poezja, a być może ten inny język jakoś nawiązuje specyficzny kontakt z potencjalnym czytelnikiem. Mówiłeś na początku, że tak nie do końca wiemy, z czym w przypadku książki Bezduch mamy do czynienia, czy to jest esej, czy to jest może proza eseistyczna. Nie czuję takiej wewnętrznej presji do samo takiej definicji tego pisania, do takiej autodefinicji. Ja myślę, że to jest takie echo moich fascynacji słynnym, chyba nie tylko moich, słynnym zawołaniem Czesława Miłosza o to, aby poszukiwać formy bardziej pojemnej, tak, w literaturze. Ja nie wiem, czy ten mój Bezduch jest formą bardziej, czy może mniej pojemną, ale na pewno nie jest to jakoś gatunkowo radykalnie sprofilowane. To jest książka, która w dużej mierze była pisana z takiej głębokiej niezgody na właśnie gatunkowość literatury, na łatwe identyfikację tekstu literackiego, na taką jednotorowość odczytywania literatury, o której już możemy powiedzieć, że jest taka, a nie inna, że posiada takie, a nie inne granice. Ja starałem się, aby ten Bezduch różne granice gatunkowe swobodnie przekraczał. Czy mi się to udało, tego nie wiem.
No i rzeczywiście problemy z tą identyfikacją biorą się między innymi z takich dwóch segmentów eseju w sensu stricto. To eseje poświęcone tyleż Rembaudowi, co na przykład Andrzejowi Sosnowskiemu i Rafałowi Wojaczkowi, czy też drugi esej poświęcony Różewiczowi. I to są elementy, które wchodzą w skład jeszcze szerszego, czy jeszcze innego eseju. Do układu tej książki dojdziemy, ale zacznijmy po Bożemu od samego Bezducha. Tę książkę inicjuje mocno ze Stanisława Barańczaka na pustym parkingu za miastem, zaciągając ręczny hamulec, ale zacząłem się w ogóle zastanawiać, skąd się wziął Bezduch. Oczywiście można by było pójść tropem Zbigniewa Mikołajki, który twoją książkę rekomenduje, mówiąc o metafizyce codzienności, ale przecież Bezduch pojawia się u Juliusza Słowackiego w odpowiedzi na psalmy przyszłości. Prawdę powiedziawszy, kiedy odkryłem po raz kolejny frazy Słowackiego, pomyślałem sobie, cóż, że ten Słowacki ma wspólnego z Siwczykiem, albo odwrotnie, cóż Siwczyk ma wspólnego ze Słowackim. To umiejscowienie, ta sygnatura Słowackiego jest ważna u ciebie?
No, jest bardzo ważna, chociażby jako źródło, jak sam to przed chwilą wyznałeś, źródło takich drobnych kradzieży, tak? Oczywiście Bezduch, piękne słowo, to nie jest słowo, które wymyśliłem. Ono gdzieś tam głęboko we mnie było obecne od wielu lat. Być może jako takie echo lektury naszego romantyka, którego tutaj przypominasz. Barańczak, który inauguruje tą moją książkę swoim wierszem, uzasadnia, wydaje mi się, ten tytuł. No gdzieś tam do Stanisława Barańczaka przykleiła się łatka lingwisty. Bezduch to jest takie słowo, które jakoś kojarzy mi się też z bezdechem, prawda? Co najmniej no dwa, na pierwszy rzut ucha i oka, a nawet trzy być może znaczenia. Te znaczenia są jak najbardziej uprawnione, natomiast też w tym tytule bardzo pociągała mnie taka silna podmiotowe zawołanie. Otóż nasz bohater z tego eseju, tej prozy eseistycznej, będzie owym bezduchem, będzie miał swoje imię. Będzie tym, który, no nie wiem, na kartach tej książki poszukuje jakichś swoich duchowych, że tak powiem, złóż, jakichś swoich wewnętrznych bogactw. No a czy one rzeczywiście są obiecujące i czy w ogóle są, no to tutaj właśnie w tym słowie bezduch. I są i nie są zarazem. To słowo jest absolutnie historycznie, literacko podkradzione, natomiast jakoś chyba aktualizowane do takich moich fascynacji literackich, a na pewno taką fascynacją jest Stanisław Barańczak, jego poezja, ale również jego eseistyka. Również postulaty, które w barańczakowej twórczości chyba zawsze były dość istotnie słyszalne, mianowicie tego, że poezja, czy w ogóle literatura powinna być takim językiem, który komunikuje się oczywiście z rzeczywistością, ale również z tym, co rzeczywistość przekracza, tak? Być może Stanisławowi Barańczakowi w czasach, kiedy pisał, łatwiej było używać słowa transcendencja. Mi chyba jest tego słowa używać już dziś trudniej. Ale ten bezduch, który jakoś zawiera w sobie też ducha, czy jego brak, jego jakiś deficyt, no to są oczywiste sygnały tego, że jakoś również z Barańczakiem, z jego pomysłami na literaturę jakoś w tej książce rozmawiam. Ale zdecydowanie już poza tym mottem, które rozpoczyna książkę, więcej chyba czasu poświęcam istotnie Różewiczowi, to chyba nie jest żaden nowy motyw, bo w takiej książce Koło miejsca, prawda, w tym eseju też dość sporo Różewicz tam, no gościł na kartach tamtej książki. Tutaj powracam trochę do tego pisarza, co jest chyba zrozumiałe, bo jestem gliwiczaninem, więc 20 lat, który Tadeusz Różewicz spędził w mieście, jest oczywistym sygnałem, że cały czas nie jest to dzieło dla mnie przynajmniej zamknięte, warto z nim cały czas dyskutować, ale oczywiście inne adresy, takie jak Wojaczek, co też może jest oczywiste, jak Sosnowski, co może mniej, i jak Rimbaud, który chyba dla każdego piszącego jakąkolwiek literaturę jest takim pierwszym, naczelnym punktem odniesienia, chyba powinien być. No i dla mnie też takim punktem odniesienia jest. Więc w jakimś sensie ten bezduch to są ciągle rozmowy z swoimi własnymi początkami, z początkami lekturowymi, z początkami, z fascynacjami lekturowymi, z pisarzami, poetami, eseistami, którzy mnie po prostu kształtowali, więc chciałem, żeby na kartach tej nowej książki oni jakoś byli obecni. No i chyba są.
Krzysztofie, wróciłbym do dwóch pasusów. Barańczak brzmi tak. Nie z własnej woli wybrana sekunda ocknięcia się w ruchu pośrodku zdyszanego wyznania, przecinek stawiany na oślep, na opak, na razie, na zawsze. A Słowacki w odpowiedzi na psalmy przyszłości pisze tak. Godzinę pieje, strach i nudności, w grobach drżą kości, bezduch szaleje, duch uciska, mroczy i błyska, aż uzupełni wiek idący. Gdyby porozmawiać o intencjonalności tej książki, wydaje mi się, że te pasusy są niezwykle ważne i jakoś nam oświetlają drogę, którą wybrałeś. Mówisz też o bohaterze tej książki. Przecież mamy tutaj kolejną transgresję w twórczości Krzysztofa Siwczyka, bowiem to jest chyba najbardziej biograficzna twoja książka. Możemy mówić albo próbować spojrzeć na bohatera jako podmiot przeżywający, opisujący nam pewne historię, no ale też nie oszukujmy się, że tym podmiotem, tym bohaterem tejże opowieści jest Krzysztof Siwczyk, który niemalże wychodzi z własnej skóry jako ten bezduch i spogląda na samego siebie. Wydaje mi się, że ta intencjonalność jest niezwykle interesująca, a bardzo odważna, b bardzo ryzykowna.
Tak, dziękuję. Znaczy odwaga powinna być elementem, który jakoś determinuje wszystkie posunięcia pisarskie i tutaj rzeczywiście być może ona przejawia się w takim może nadmiernej introspekcji, może nadmiernym takim zwierzeniu, może zbyt ostentacyjnym mówieniem, czy jakby pobieraniem tego materiału literackiego z własnego, mówiąc najoględniej, życia. Odpowiadając tak po kolei, mianowicie kiedy cytujesz Słowackiego, który w odpowiedzi na te psalmy przyszłości mówi o tym, co przyjdzie, a także Barańczaka, który stawia przecinek na oślep na zawsze, to są jakieś takie ważne sygnały zatrzymania się w czasie, to znaczy się o przyszłości oczywiście możemy mówić w trybie tylko i wyłącznie jakiegoś domniemania, jakiejś fantazji, jakiejś spekulacji. Natomiast w książce Bezduch ja bardzo, i to jest intencjonalnie, wydaje mi się, tam uczciwie postawione, mianowicie bardzo chciałem jakąś chwilę bieżącą, że tak powiem, może nie zatrzymać, co mówiąc najgodniej, po prostu opisać. I ta bieżącość, ta chwila obecna, ten wyjątkowo gęsty, wydaje mi się, moment w moim własnym życiu intelektualnym, ale również jak najbardziej takim życiu realnym, to był taki mój naczelny, że tak powiem, temat oczywiście tej książki. To jest esej czy proza eseistyczna, afabularna, mówiąc najkrócej. To znaczy się ona czerpie z takich wydarzeń zupełnie powszednich, jałowych literacko, płowych, jeśli chodzi o jakieś pomysły. Ta materia fabularna była jak najbardziej zwyczajna. W tym sensie chyba jest to odpowiedź na postulaty chociażby Barańczaka, gdzie on przecież te swoje wspaniałe teksty literackie, poetyckie, eseistyczne dobywał bezpośrednio z takiej rzeczywistości zaokiennej. Tak? Inaczej oczywiście ona wyglądała w czasach, kiedy pisał te swoje rzeczy. Inaczej ona wygląda dzisiaj. No ja po prostu mam tylko i wyłącznie swoje szare życie. Ono jest tak samo szare jak życie każdego z nas. I z tej szarości oczywiście próbuję jakoś wydobyć jakieś momenty, być może bardziej kolorowe, być może bardziej gęste, może jakoś atrakcyjne literacko, czy spekulatywne, metafizyczne również. Jeśli chodzi o z kolei takie wychylenie w stronę tej spekulacji dotyczącej przyszłości, czy tego wieszczenia wieku, który nadejdzie, to akurat w bezduchu, wydaje mi się, tego wieszczenia jest mało w kategoriach jakichś ogólnych, być może więcej w kategoriach bardzo prywatnych, takich bardzo, bardzo subiektywnych. To jest książka, która mówi o bardzo konkretnym, jedynym życiu, które próbuje nawiązywać relacje z tym, co najbliżej, z takim najbliższym, organicznym otoczeniem. Otoczeniem lekturowym, otoczeniem personalnym, otoczeniem bliskich. Jest eskapistyczna, tak mi się wydaje, i jest lokalna, przez co rozumiem, że bywa ten język idiomatyczny. Ja myślę, że lokalność, takie skupienie na sprawach swojego małego, ale jedynego życia, to jest jakieś uczciwe postawienie, że tak powiem sobie, zadań w literaturze. Ja zawsze bardzo bałem się języków, czy to poetyckich, czy prozatorskich, czy eseistycznych, generalnie literatury, która wypowiada się w imieniu jakichś większych zbiorowości, próbuje w imieniu tych zbiorowości nakreślić obraz świata. Ja nie za bardzo ufam temu zbiorowemu my w literaturze, raczej zawsze bardziej ciągnęło mnie do tego ja. Aczkolwiek zdaję sobie oczywiście sprawę z wszystkich zagrożeń, które wiążą się z takim nadmiernym, introspektywnym źródłem, z którego swój własny tekst literacki pisarz, poeta wydobywa. To są oczywiście zagrożenia właśnie takim nadmiernym, być może nieczytelnym trochę eskapizmem, ale ja odnoszę takie wrażenie, że ja mam teraz 42 lata, 41, przepraszam. To jest taki moment, w którym ta jedyność, ta prywatność, idiomatyczność i lokalność, to mogą być kategorie, w których mogą się zmieścić doświadczenia moich potencjalnych czytelników.
W tym na sensie pewno tak, ale mówiąc o tej idiomatyczności i lokalności, gdyby czytać przez moment choćby tę opowieść w kluczu biograficznym, daje się tę lokalność sprowadzić do ulic Gliwickich, daje się odczytać plakaty na ścianach Instytutu Mikołowskiego i tak dalej, i tak dalej. Daje się w córce odkryć córkę po prostu Krzysztofa Siwczyka i tak dalej, i tak dalej. Ale nie chciałbym tej opowieści skądinąd prywatnej tylko i wobec takiego klucza czytać, bo to jest opowieść uniwersalna i to jest metaliteratura na wielu różnych poziomach się rozgrywająca, z których chyba, myślę sobie, żywioł języka i cały czas eksplorowanie tego języka wydaje się być najważniejsze, choć rzeczywiście powroty do dzieciństwa i takie dialektyczne wiązanie z rodzicielstwem wydaje się tu fundamentalne, chociaż też, wracając do słowackiego, daje się tu wyczuć pewien psalm przyszłości, no i jest to, mówiąc krótko, przyszłość czarna, po prostu. Śmiertelna.
Tak, wieszczę, w tym sensie wieszczę. Nie, że jestem wieszczem, tylko że wieszczę. I myślę, że wszyscy wieszczymy, i ci, którzy używają języka literatury jako tego języka porozumienia ze światem, i ci, którzy tego nie robią, wybierają inne języki. Mianowicie ten horyzont śmiertelny, horyzont pewnej finalności, którą sobie wyobrażamy właśnie jako ostateczne zniknięcie. Takie lęki, które biorą się chociażby z tego, że nie jesteśmy sobie w stanie za bardzo wyobrazić świata bez nas. Uczucia, emocje, emocje, lęki, wyobrażenia, które są związane z takim bardzo genealogicznym moim podejściem do literatury. To są lęki pierwsze, lęki, które biorą się z głębokiego, że tak powiem, dzieciństwa, kiedy pamiętam siebie, kiedy nie byłem jeszcze poetą czy eseistą. Całe godziny wisiałem na parapecie na drugim piętrze w swoim bloku i patrzyłem na te jednak ograniczone architektonicznie perspektywy, które przede mną wtedy się wyłaniały. No i przede wszystkim odczuwałem taki silny właśnie skończony horyzont świata. Jakieś takie przemożne przekonanie miałem już jako dziecko, że to życie, które oczywiście jest ofertą, jest tajemnicą, jest podróżą, jednakowoż się skończy. I chyba całe moje pisanie, i te poetyckie, i gatunkowo inne, ono jest jak gdyby cały czas odpowiedzią na te podstawowe, jeszcze nie nazwane, wczesne, bardzo w tym sensie genealogicznie głęboko schowane we mnie przestrachy, kiedy pierwszy raz spoglądałem na świat, chociażby z tego drugiego piętra bloku. Natomiast literatura generalnie, jeżeli ma swój głęboki jakiś sens, jeżeli ma przetrwać, no to jest również po to, aby te lęki przed skończoną, śmiertelną naturą świata jakoś, może nie tyle, żeby je redukować, co żeby znajdować dla nich jakieś ciekawe językowe miana, jakieś ciekawe brzmienia, jakieś oryginalne ujęcia. I być może ja właśnie tak przeskakuję trochę raz z wiersza właśnie na jakąś bardziej eseistyczną formę uprawiania literatury, no właśnie w takim poszukiwaniu jakichś ciekawych, nowych, również dla mnie jako autora ciekawych, oryginalnych ujęć. Przy całej oczywiście świadomości, że ostateczna diagnoza wypada dość banalnie, blado, no kończymy się i to jest przerażające. Kończymy się w momencie, w którym, że tak powiem, pierwszy raz zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy uczestnikami właśnie tej diabolicznej podróży przez życie.
Na pewno tak, jest tu coś w bycie ku śmierci, takim no coś jest,
to nie
duchu,
fakty,
prawda?
Tak, to nie fakty życiowe są przerażające, tylko jego głęboka właśnie taka dość neutralna natura, znaczy natura, która w swoim przebiegu szybko się kończy, mówiąc najkrócej, i to jest bolesne.
Ale mówiąc o tym uniwersalizowaniu tej opowieści, jednak pisaniu o samym sobie, wyjście poza własną skórę, pojawia się taki pasus, będę cytował Krzysztofa Siwczyka: czytasz sam z siebie, tego siebie od wtedy niesiesz dalej, którego nie mogłeś już sam wymyślić. Życzysz swojej córce cierpliwości, kiedy pyta, czy te książki będą jej, gdy ty umrzesz. Takich pasusów śmiertelnych, czarnych, mrocznych, kojarzących się z bytem ku śmierci jest tu mnóstwo, ale zapytałbym o tą metodę, bo skupiłeś się na odwadze, a pominęliśmy ryzyko tego gestu. Myślisz, że bezpieczny dystans, by spojrzeć na siebie z boku, z jednej strony zrobić siebie bohaterem tej opowieści, a jednocześnie kogoś innego, jakiegoś Everymana, który z jednej strony formowany jest w literaturze, ale także poprzez literaturę o tym formowaniu mówi.
Tak, to ryzyko jest dla mnie wyczuwalne. Ono, mało tego, ono napędza wiele z tych fraz tej książki. Ja sobie zdaję w pełni sprawę, jako piszący w takiej optyce właśnie, tą akurat książkę, jako piszący w takiej optyce bardzo indywidualnej, prywatnej, czyniący w jakimś sensie z własnego doświadczenia, z własnej biografii tego literackiego bohatera. Takie zadanie troszeczkę postawiłem, że jakby gęstość pobrania tego materiału biograficznego będzie tak ogromna, że w jakimś sensie pojawi się ten Everman, o którym mówisz. Ten
czyli
każdy,
będzie tak dużo materiału DNA, że on się po prostu zagubi,
po prostu, tak? Dokładnie, że po prostu w takim natłoku właśnie tej prywatności nagle wyłoni się jakiś golem, jakaś postać właśnie ogólna, jakiś model, który jest modelem właśnie doświadczania rzeczywistości, odczuwań, świat odczucia, mówiąc najprościej. Natomiast to ryzyko, o którym mówisz, ono jest takim ryzykiem, które głównie odczuwałem w takim bezpośrednim momencie pisania. Ono jest związane ze wstydem również, z przełamaniem jakiejś bariery wstydu, jakiejś bariery zwierzenia. W tej książce jest parę takich momentów troszeczkę bardziej może teoretycznych, gdzie nasz bohater tej książki rozpatruje, pisze o tym, co może myśleć na temat konfesji, na temat zwierzenia, wrażenia, na ile ci pisarze na przykład z przeszłości literatury nie tak dawnej, na przykład amerykańskiej poezji konfesyjnej, bardzo słynnej, kiedyś w Polsce poczytnej, na ile byli szczerzy na przykład, czy kategoria szczerości jest w ogóle kategorią, która, no cóż, może świadczyć o tym, o prawdzie literatury, prawda? O jej takiej wiarygodności. To są wszystko bardzo złożone kwestie. O tych złożonościach w paru momentach tej książki zaledwie sygnalizuje takie złożone podejście do tego właśnie, jaka jest relacja między mną a tekstem literackim, między mną realnym, a tym mną, który jakoś obecny jest w tych historyjkach, w tych opowieściach, w tym wycinku. Generalnie bardzo złożone. Ja nie sądzę, aby ta książka, która istotnie robi wrażenie silnie autobiograficznej i prywatnej, opowiadała o mnie stu i teraz, bo im bardziej prywatna literatura, im bardziej konfesyjna, im bardziej nacechowana własnym doświadczeniem, własną jakąś sytuacją, tym szybciej łapie pewne uniwersalne, że tak powiem, tony. Chciałbym, żeby ten bezduch w jakimś sensie tak był czytany. Być może dlatego właśnie zaryzykowałem w tej książce tak dużo. No mówię, najkrócej własnym życiem zaryzykowałem w tej książce.
To jeszcze cytat ze strony 34 i 5. Zaufanie do języka, w którym jesteś pisany, zjawia się u ciebie na mocy akceptacji własnych ułomności. W pewnym momencie bycia zgadzasz się już z sobą, zawierasz rozejm, pakt o nieagresji, po prostu nie atakujesz jakichś większych tajemnic ducha, jedynie o nich czytasz, podziwiając, na jak wiele stać język kogoś innego. Brzmi to z jednej strony prawdopodobnie, ale z drugiej strasznie ironicznie. Gdyby nie fakt, że w pewnym momencie zastanawiasz się, jak tego bezducha, jak tę opowieść przyjmie kiedyś twoja córka, to można by było powiedzieć, że tu się kończy ryzyko. Ale jednak to ryzyko zaczyna się także post factum. Ryzyko odbiorcy, prawda? I to dość mocno sprecyzowanego, bowiem pewnym nośnikiem tej opowieści jest tyleż życie głównego bohatera, wracamy do Everymana, co życie twojej córki po prostu.
No tak, i mojego przyszłego czytelnika. No, prawdopodobnie akurat moja córka, tak sobie wyobrażam to w przyszłości, nie od razu sięgnie od razu po książki ojca. Jest dużo ciekawszych. Kiedyś sięgnie chociażby po to, żeby, no nie wiem, zerknąć, kim ten ktoś bywa poza takim schematycznym modułem rodzica. Znaczy kim, jak sobie siebie samego, że tak powiem, tworzy, jak sobie siebie samego w literaturze wyobraża i kreuje. Perspektywa, którą ta książka również otwiera, to znaczy się perspektywa, którą nazwałeś pięknie poprzez Słowackiego, jakiegoś wieszczenia, jakiegoś wyjścia ku przyszłości, jak najbardziej cielesna. To jest dziecko, które będzie wyrastać już w rzeczywistości nie książkowej, w rzeczywistości nie manualnej, a w rzeczywistości wirtualnej, w rzeczywistości innego języka. To już nie będzie dziecko biblioteki, ja byłem takim dzieckiem, tylko dziecko z kultury zwielokrotnionych obrazów, mówiąc najoględniej. Więc ta moja książka jest jakąś taką pamiątką ze świata, którego już nie ma, który na naszych oczach absolutnie się rozpadł, który przechowują w sobie jedynie ci, którzy jakoś biograficznie, metrykalnie zahaczyli jeszcze o świat kultury książkowej, o świat biblioteczny, nie o świat aseptycznych, współczesnych bibliotek, gdzie poza oczywiście woluminami oferuje się wszystkie inne uciechy, tej rzeczywistości obrazów, wszystkie inne uciechy związane z nowymi technologiami, tylko w bezduchu no właśnie obecny jest taki bohater, który był kształtowany przez bardzo, ale to bardzo nieobecny dziś świat. Dziś kojarzy nam się raczej właśnie z tymi zatęchłymi półkami bibliotecznymi, czy z takimi niezbyt świeżymi książkami przetłuszczonymi i zaczytanymi, prawda? I chciałem oczywiście do tego bohatera podejść bardzo, bardzo ironicznie i bardzo, w tym sensie serio, ironicznie serio i bez jakichś czułostkowych, że tak powiem, manewrów tam literackich, tylko naprawdę pokazać go jako człowieka nie dzisiejszego, człowieka retro, nie goszczącego się, czy który nie potrafi się dobrze ugościć w tym współczesnym świecie kultury zwielokrotnionych obrazów. No bo nie może się ugościć, poczuć u siebie, kiedy przybywa do tego świata z takim balastem doświadczenia lekturowego, które było kształtowane właśnie tak bardzo analogowo w bibliotekach, bez jakiejś większej większych atrakcji, że to był taki żmudny proces czytania, który nie posiadał sobie jakiejś po prostu potężnej tajemnicy, tylko to było ślęczenie nad książkami. Ja tak spędziłem swoje dzieciństwo. Tylko to ślęczenie nad książkami, chcę, żeby to wybrzmiało pozytywnie, znaczy, bo to było wspaniałe ślęczenie, takie dodawanie własnemu życiu sensów, których to życie oczywiście nie miało, i to dodawanie sensów poprzez książki innych autorów. Ile tego mojego własnego, indywidualnego sensu i przekonania o istotności mojego życia jest we mnie, nie wiem, natomiast wiem, że bardzo dużo nabyłem tych sensów z lektury innych pisarzy. I ten proces takiego przechowywania w sobie doświadczenia innych ludzi, pisarzy, poetów, no chciałbym, żeby to dla mojej przyszłej czytelniczki, pewnie będzie nią również moja córka, było jakoś egzotyczne, bo to może być lektura egzotyczna dla kogoś, kto dziś ma 5 lat, a kiedy zacznie jakoś tam świadomie czytać, to za 15 lat my nie wiemy, jak będziemy wtedy funkcjonować, jak będzie wyglądać rzeczywistość, ale pewnie będziemy szczipowani wszyscy dość mocno, prawda? Kiedy moja córka przeczyta tą książkę, na pewno stwierdzi, że jest to książka o głębokiej przeszłości.
Tak zwana archeologia przeszłości, pielęgnowanie pamięci. Rzeczywiście te gesty są wzięte z Miłosza, który na starość mawiał, że trzeba ocalać po prostu tych, których można przed zapomnieniem. Ale mówiąc jeszcze o obiektywnym efekcie ujęcia rzeczywistości, to znów pasus z twojej książki, odpowiadasz, że powinna go dawać literatura zanurzona po szyję w introspektywnej sadzawce. Wydobywanie się z niej, trud żmudnego przesuwania się centymetr po centymetrze w stronę stałego lądu autodiagnozy, to jedyna satysfakcja, jaką czerpać możesz z gry w lustra języka, które odbijają twoje wykrzywione odbicia, karykatury. No właśnie, jak ci się jawi Krzysztof Siwczyk po lekturze Krzysztofa Siwczyka? Krzysztofie Siwczyku.
Bardzo paradoksalnie, bo z jednej strony bohater tego eseju biega za obiektywnym ujęciem rzeczywistości w języku, a z drugiej strony tą obiektywność chce dobywać z takiego manewru monologu wewnętrznego, jakiejś introspekcji, czyli właściwie wydaje się, że to są porządki zupełnie rozdzielne, ale...
Tym bardziej, jak sam mówisz, obiektywność poza czasem i językiem.
No więc właśnie, chodziłoby o jakoś, jak rozumiem, pole transcendentalne, gdzie nie używa się już po prostu języka. Jakaś inna mowa funkcjonuje. Natomiast paradoksalna, sprzeczna w jakimś sensie strategia budowania tej obiektywności, to jest coś, co nasz bohater dzieli z autorem tej książki. Mianowicie, kiedy ja na przykład sobie przypominam dziś monolog Molly Bloom na przykład z Ulyssesa, no to cóż, trudno mówić, że ten wewnętrzny monolog sprzed stu paru lat, jakim daje nam obiektywny obraz rzeczywistości czy świata, ale na poziomie emocjonalnym, na poziomie pewnej szczerości literatury, na poziomie odwagi zanurzenia się właśnie w to, co nieobiektywne, a w to, co subiektywne, zdaje mi się cały czas takim instrumentem, który mówi nam coś o świecie. Wydaje mi się, że ten mój bezduch, i tutaj może ten tytuł jakoś troszeczkę jeszcze jakieś inne znaczenie posiada w sobie, że w takich czasach właśnie bezdusznych. Bezdusznych w znaczeniu takim oto, że świetnie funkcjonujemy jako pewne organizmy zbiorowe, jako elementy mechanizmów społecznych. Radzimy sobie mniej lub lepiej w rzeczywistości, ale wydaje nam się ta rzeczywistość jakoś omapowana, jej organizacja jest dość chyba jasna, zwłaszcza dziś, kiedy prymarne wartości sprowadzają się dosłownie do dwóch, trzech elementów: finansowego powodzenia, widzialności, takiego bycia na powierzchni świata dziś, jako na przykład ludzie takiej kultury ponowoczesnej. Lubimy być na powierzchni, my nie za bardzo nurkujemy do głębi rzeczywistości, raczej świetnie radzimy sobie na jej powierzchni. Jesteśmy jak ci łyżwiarze z poematów Johna Ashberego. Natomiast moja książka w całości, w tym sensie ona jest bardzo retro, chcę zanurkować pod tą powierzchnię. Nie żeby dawać światu diagnozę, ale żeby pod powierzchnią tego lodu, po którym się ślizgamy, no szukać jeszcze jakichś głębi, a te głębie oczywiście nie mogą mieć charakteru społecznego, nie mają już charakteru wielkich społecznych przemian, jakichś potężnych rewolucji. To musi być charakter właśnie idiomatyczny, prywatny, to musi być powrót do swojego ja w znaczeniu do tego, aby sprawdzić, czy to ja jest tylko i wyłącznie powierzchnią właśnie, czy pod nią rzeczywiście jakieś głębie się czają. W przypadku mojego bohatera w dużej mierze te głębie, ten duch, ta duszność, tak powiem, są zasilane pamięcią lektury i tym, co tego bohatera kształtowało, czyli jednak książki. Jacy będą dzisiejsi młodzi ludzie, którzy kiedyś zerkną pod lód swojego ja, żeby poszukać w tych głębiach i co tam znajdą, tego ja absolutnie nie wiem. W tym sensie mój bezduch nie jest właściwie dla nich, czy nie jest o nich. To jest raczej książka, z którą, i tutaj chyba apeluję do twojej, że tak powiem, potężnej wiedzy literackiej, że łatwiej w tej książce na pewno rozpoznać się ludziom, którzy metrykalnie są jakoś zbliżeni do mnie, czyli takim 40-latkom, którzy właśnie pamiętają żmudny proces lektury.
Jak to się kiedyś mówiło, pokolenie MTV, prawda? Ta książka też ta książka też jest opowieścią przemocową. Używasz takich określeń jak przemoc interpretacji siebie, która polega na wyczytywaniu z autoportretu głębi nieświadomych ruin, ale też pojawiają się takie frazy: uzurpujesz sobie wyższościowy sznyt, choć dawno przekroczyłeś punkt krytyczny swoich pisarskich możliwości. Piszesz, żeby nie pluć, czyli co? Z jednej strony dużo ironii, dużo autoironii, a z drugiej strony próba spojrzenia na siebie z dystansu?
No tak, dystans, ironia i też takie postawienie spraw na ostrzu noża. No 41 lat, które ma autor tej książki, a bohater jest powiedzmy równolatkiem tegoż autora. To jest jakaś kwadra życia, gdzie warto sobie uczciwie powiedzieć, na co mnie jeszcze stać, jak głęboko jestem w stanie o samym sobie, o świecie jeszcze myśleć. Czy nie stałem się kukłą, która wyrabia tylko i wyłącznie pewne pensum rzeczywistości, która sobie świetnie oczywiście radzi na powierzchni świata, natomiast kompletnie tonie w jego głębiach. Wreszcie no pytanie, kiedy pewną kwadrę życia się przekracza, jest takie oto, no co dalej, w jakim stylu zjeżdżać z tej górki na dół, jak ześlizgnąć się, jak obsunąć się ponownie ku swoim własnym początkom, które tak naprawdę będą końcem, tak. Szczyt możliwości pisarski, który się pojawia w tej książce i który jest atakowany tam ironią i sarkazmem, jest też takim moim być może pożegnaniem z tymi wyobrażeniami, jakie być może kiedyś jako debiutant na przykład poetycki miałem o literaturze, to znaczy się odnosiłem wrażenie, że to jest takie ciągłe wspinanie się na jakiś oczywiście ciągle oddalający się wierzchołek, na jakiś szczyt ku jakimś wspaniałym odkryciom. Dziś wydaje mi się, że równie ważny styl, w jakim opuszczamy te szczyty, których nie zdobyliśmy tak naprawdę. Ta książka w tym sensie chyba też jest może odważna troszeczkę, że bardzo szczerze chcę mówić o klęskach, które może jeszcze nie zaszły, ale które są już za progiem.
Wypierasz i wypraszasz za drzwi percepcji wszystko, co nie stanowi potwierdzenia dla twojego postulatu trwania przy życiu i afirmacji, która nie afirmuje nic, tylko je podtrzymuje w gotowości do literackiego użycia. Skoro był Ashbery, pewnie powinien pojawić się i Bataj, i Ciorian, bo ta książka, ten bezduch jest z ducha ciorianowski, pompatyczny diagram słowny, ale bezduch z ducha Cioriana, wydaje mi się, ma swoje uzasadnienie. Sporo moglibyśmy mówić o wątkach, które pojawiają się w tej opowieści. Mówisz o kwadrze życia, ale są też kwadry księżyca, balans gwiazd w konstelacjach, pochmurność, dużo o tym ględzisz córce. To znów cytat z Krzysztofa Siwczyka. Dużo jest metaliteratury, dużo jest autotematyzmu, także w pewnym momencie wątki autoteliczne po prostu w tej opowieści, ale także, o tym trzeba powiedzieć, pojawia się tu po prostu świetna poezja. To nie jest tak, że po prostu ją wykastrowałeś z tej opowieści, dlatego mówiłem na wstępie, że trudno w ramach pewnej genealogii mówić o tej publikacji, ponieważ rzeczywiście to określenie Miłosza, o którym mówisz, forma bardziej pojemna, zdaje się być tutaj realizowane. Mam pozaznaczone takie fragmenty, które spokojnie mogłyby wejść w kolejne frazy czy wersy wiersza Krzysztofa Siwczyka.
Ja się tego oczywiście nie wypieram, nie wstydzę. To jest jakiś taki dowód tylko na to, że to moje ciążenie w jakiejś innej formie języka, w formie eseistycznej ku tym źródłom poetyckim, które jednak są mi najbliższe i z których się wydobyłem do tej literatury, do bycia tym że no, człowiekiem piszącym czy człowiekiem książkowym, to są ciągle, to jest bardzo silny magnes, bardzo trudno jest opuścić pewien sposób wyrażania tego, co człowiek myśli w języku poetyckim, kiedy no, jakoś próbuje oblec się być może w trochę nie swoje piórka. To napięcie między eseistyką, prozą eseistyczną, a myśleniem poetyckim, no też oczywiście w tym bezduchu jest cały czas, wydaje mi się, mi się obecne i wyczuwalne, aż do bezdechu czasami. Znaczy, wydaje mi się, że tam są momenty takie w tej książce, gdzie jakąś szansą wydobycia się z tej sadzawki, jak mówiłeś wcześniej, introspekcji, z tego autotelicznego, czy takiego, z takiej diagnozy monologu wewnętrznego, że tą szansą wydobycia się właśnie z tej sadzawki jest ostatecznie język poetycki, jako język wyobraźni, taki zupełnie niepodległej, za pomocą którego można spokojnie opuścić te swoje autoteliczne takie spozycjonowanie. Kto wie, czy ta moja książka Bezduch tak naprawdę nie jest pochwałą poezji ostatecznie, jako tego języka, który może najbardziej chroni nas przed nami samymi, a jednocześnie umożliwia nam jakąś autokomunikację, ale również wyjście ku temu, co inne, ku komuś innemu, ku drugiej twarzy. Nawet jak to jest w przypadku książki Bezduch, twarz kogoś bardzo małego, bardzo młodego, no ale jednocześnie ta młoda, mała twarz już za chwilę będzie twarzą dorosłą, później już tylko będzie się wyplatać z kolejnych zmarszczek. Poezja chyba najlepiej właśnie mówi o procesach, więc proza eseistyczna napisana przez poetę, czyli ostatecznie dużo musi być w niej poezji.
Więc jeszcze na koniec Stendhal i Leo Lipski jako literatura, no jako lustro. No.
Oczywiście, tak, to cały ten tekst jest lustrzanym odbiciem różnych fascynacji, jest grą właśnie w lustra, jest grą ech literackich różnych, jest momentami zapleciony właśnie z cytatów. Dowcipny, spasłe cielsko tego, kto pisze, kto nie potrafi
tak,
już sobie zawiązać sznurówek.
To prawda, czasami nawet zbyt surowy dla samego siebie, ale tak to
no,
jest.
No, ciało upada, ale literatura jeszcze trwa, mam nadzieję.
Pozwalasz sobie na ten wstyd i na takie bycie tylko w drelichu, kiedy sam orzesz szpadlem, wyrywasz wiecheć, popadasz w stetryczenie, którego chciałbyś oszczędzić córce, jak widoku żylaków zajmujących swoimi deltami, ale z drugiej strony gdzieś mówiąc o pielęgnowaniu krzewów, mówisz, że dobrze jest posmakować jednak tej trucizny przeciwko robalom,
tak, pendrakom tak, dokładnie. No, jestem takim ogrodnikiem właśnie otwartym jak najbardziej na takie radykalne, bolesne doświadczenie tego, czym jest uprawianie ogrodu. Ogrody nie są po to, żeby je podziwiać, tylko są po to, żeby w nich cierpieć.
Także pamiętajcie o ogrodach, drodzy państwo. Myślisz, że Bezduch boli? Zapytam cię na koniec.
To jest taka moja eseistyczna książka, taka jak ten mój debiut, Dzikie dzieci. Znowu staram się z czegoś zwierzyć w literaturze. Znowu chcę być w literaturze naiwny, znowu chcę wierzyć w ja w literaturze. Tego się dowiem, kiedy jakieś sygnały innych lektur tej książki do mnie dotrą.
Chociaż bądźmy szczerzy, to ja w Bezduchu jest ukryte i raczej mówi się ty. No ale dobrze, wiadomo o czym mówimy. Jednak powrót do zwierzeń, zataczanie koła jest widoczne. Na razie jedno koło, a nie koła na tafli jeziora, bo to by wtedy oznaczało, że Bezduch jest rzeczywiście pod powierzchnią i nie ma szansy się uaktywnić. Bezduch, ta książka ukazała się w Krakowie w wydawnictwie Austeria, a gościem magazynu Trochę Kultury był dzisiaj Krzysztof Siwczyk, autor tej książki. Bardzo gorąco dziękuję.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam.